Halo, halo,
halo,
halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zanim
czy
zaczniemy,
można zacząć?
Zanim zaczniemy, ja mam ważne ogłoszenie.
Oho.
Są to trzy ważne ogłoszenia.
No.
I jedno z nich może ci się wydać, w sensie dla ciebie będzie szokiem, Wojtek, bo ja o tym ci nie mówiłem, a to jest rzecz, o której myślałem już bardzo długo. I jest związana z naszym podcastem. I
zamykamy jest... to w cholera wszystko? To by było zaskakujące.
Nie, Wojtek, zaczynamy 268 odcinek. To jest to pierwsze ogłoszenie. Witam. Drugie ogłoszenie to jest takie, że nasza grupa na Telegramie przekroczyła 100 osób. Więc to jest
to
jakby
prawda, tak.
Shockers. Nasze forum hula i dalej tam się dużo rzeczy dzieje, więc jeśli was jeszcze na forum nie ma, to zapraszamy serdecznie, bo to się okazuje być... To jest dobre miejsce w internecie.
To prawda. I jeszcze... jest za darmo.
Jest za darmo.
Nie chcę nic mówić.
Jest za darmo. Ej, ciekawe, czy Rahim już zrobił to, rozdał dywidendy wczoraj, bo jestem zapisany na live'a, ale nie wchodzę na Facebooka, więc jutro.
O, no proszę. Widzisz, mogliśmy poczekać, przedłużyć jednak nagrywanie podcastu o jeden dzień, żeby dowiedzieć się, jak to poszło.
Jest napisane...
Ile zarobiliśmy.
Że dywidendę będzie dywidenda wypłacana.
No i bardzo dobrze, no.
Całodniowa konferencja z wypłacania dywidend. Pierwsza wypłata dywidend z człowieka.
O boy.
Więc jest no, grubo. Tak. Ja, Wojtek, chciałem coś jeszcze powiedzieć. Właściwie to już nie wiem. To mamy tematy i możemy chyba zacząć z tymi tematami.
Tak, myślę, że jedźmy z tym.
Myślę, że nie ma na co czekać. Ja mam temat, zapisałem, mam dobry temat, zabawny właściwie troszkę, smutny. I zapisałem go, tylko w Apple możesz podnieść telefon. I to brzmi w ogóle jakby coś, Paweł, narkotyki chyba zapisywałeś, jak to robiłeś, listę tematów, odcinka. Narkotyki tam były grane. Nie, otóż ja się borykam z tą decyzją, czy nie kupić sobie Pixela 3.
No wiem, no to nie jest nowość.
Nie, absolutnie. Teraz jeszcze w ogóle po premierze OnePlusa 7 Pro to już mam jeszcze w ogóle różne borykanda. Jedynym minusem OnePlusa 7 Pro jest fakt, że nie ma ładowania bezprzewodowego. Z drugiej strony, czy potrzebne jest ładowanie bezprzewodowe, kiedy w 20 minut naładujesz połowę telefonu? Nie wiem, rozważam różne opcje i zastanawiam się, bo to jest mimo wszystko dość ciekawe urządzenie, ale...
Pytanie myślę, że jest o czynność podpinania kabelka, wiesz?
Tak,
to ja jest... wiem, że to jest bardzo drobnostka i totalnie problem pierwszego świata, ale jeżeli się od tego odzwyczaisz i to staje się dla ciebie...
To jest dla mnie obca
inconvenient,
sytuacja. To
nie?
Jest dla mnie obca już rzecz, której nie znam
właśnie.
Prawie, bo ja codziennie... Ja mam w pracy ładowarkę na biurku bezprzewodową, w domu mam ładowarkę bezprzewodową i teraz w większości wypadków, w sensie 90% ładowania mojego telefonu, myślę, że nawet 95% ładowania mojego telefonu odbywa się wirelessly. To znaczy, ja po prostu jak wchodzę do domu na przykład, tak codziennie wchodzę po prostu do domu, to kładę go na ładowarkę bezprzewodową, on sobie leży. Jak przyjeżdżam do pracy i siadam przy komputerze w pracy, to obok komputera jakby, jak jest komputer, zaraz obok niego tak naprawdę na wysokości klawiatury mam MOFI, na którym po prostu kładę swój telefon i jakby on jest cały czas jakoś podłączony do ładowania. Teraz jest podłączony kablem do ładowania do MacBooka, na którym nagrywam, ale to wynika z tego, że z niego leci internet i po prostu ja sobie ten internet tym kabelkiem, ja wiem, że jakbym nie podłączył kabelkiem, to zje bardzo szybko baterię ten telefon, w sensie ten hotspot i po prostu podłączyłem go kabelkiem. Taki jestem człowiek. Ale
szalony.
Tylko w Apple można podnieść telefon. Ja wiem, jak to brzmi. Natomiast stwierdziłem, że chciałbym zobaczyć tego Pixela 3, zanim go kupię. I chciałbym po prostu, wiesz, poczuć go w ręku, czy ja w ogóle czuję to urządzenie. Bo to jest jakby... Jest też... Problem jest taki, nie wiem, czy zwróciłeś Wojtek uwagę, ale iPhone 10 i 10s, one są wykonane bardzo premium. To znaczy mają szkło i metal i jakby... Ja troszeczkę przywykłem do tego, że ten telefon... Jakby czuć w ręku go w taki właśnie sposób. Jeszcze szczególnie, że ostatnie miesiące noszę go bez pokrowca żadnego, więc po prostu przywykłem do tego uczucia metalu i szkła, że to tak po palcami po prostu go tak czuję.
No on też jest dobrze wyważony.
Tak.
Wiesz, to są takie drobne rzeczy, ale jednak biorąc telefon do ręki, faktycznie jesteś w stanie jakby ocenić, jak jest wykonany. Już przy pierwszym spotkaniu, nie?
Tak, nawet po prostu, wiesz, jak bierzesz urządzenie do ręki jakieś, to po prostu czujesz w jakiś sposób, czy to ono ci odpowiada, czy nie. Mhm. Czy jest coś z nim po prostu według ciebie nie tak. No więc chciałem po prostu podnieść sobie Pixela, potrzymać go w ręku, małego, niedużego. Więc w celu takim poszedłem do różnych sklepów, w których mógłbym ten telefon dotknąć. Jest tutaj coś takiego, co się nazywa Caris, czyli jakby taki Saturn Media Markt, coś w tę stronę. Mhm. I tam wszystkie telefony są przygwożdżone tak, że nie można go w ogóle podnieść. Po prostu jest włożony za taką metalową obudowę, nie ma opcji, fizycznie nie można go wyciągnąć. Okej, okay, no dobra. Może pójdę gdzieś indziej. Jest też, jak to się nazywa, to się zawsze Carphone Warehouse. Gdzie poszedłem i też telefony są zabite dyskami, nie można go podnieść. Mówię, okej, to może pójdę do jakiegoś salonu, więc poszedłem do salonu Vodafone, nope. Poszedłem do salonu O2, nope. I ostatnio poszedłem do salonu Three i mówię, może tam kuźwa będzie. Też się nie dało, ale akurat pani, której jakby zapytałem, czy można go wyciągnąć, ona powiedziała, że ja akurat korzystam z Pixela 3, mogę ci dać swojego teraz.
No, świetnie, no.
Więc mówię, więc podtrzymałem go, ale nie poczułem z nim żadnej więzi i nie poczułem, żeby mi odpowiadało.
Nie zaiskrzyło.
Nie zaiskrzyło między nami, więc na razie jeszcze zostawiam ten temat. Ja wiem, że trochę bez sensu było wykupowanie teraz nowego telefonu, wiesz, za miesiąc dowiemy się, co nowego będzie u Apple tak naprawdę, jeśli chodzi o software.
No tak, tak, tak.
Potem we wrześniu będziemy zaczynali sezon dużych premier znowu, tak? Czyli będą nowe iPhony, nowe Samsungi, w sensie Note, będzie nowy Pixel, prawdopodobnie OnePlus 7 Pro T. Więc
Pro A te T to one są lepsze czy gorsze?
Lepsze. One są zawsze... To jest tak,
jeszcze
że
taki oni plus
mają,
jeszcze.
Oni mają taki jakby cykl wydawczy, że na początku właśnie w maju, na początku, jakby w maju wydają telefony na przykład 7, a na jesień będzie 7 T i różnica pomiędzy nimi jest znaczna, nieznaczna, zależy jak to spojrzeć, ale zawsze jest jakaś różnica, to są jakby modele S. I na przykład ostatnio pomiędzy modelem 6 a 6T różnica była taka, że fingerprint sensor, scanner po prostu z plecków został włożony pod ekran. Okay. I troszeczkę nowszy procesor i jakby no, mniejszy notch na przykład, nie? Więc tam jest, takie są jakby zmiany. Teraz ciekawe, co będzie, jaka będzie różnica w OnePlus 7 T Pro. Jezus Maria.
Zabij. To się robi coraz gorsze, naprawdę.
Tak. To wiesz, no jakby pewno podbiją procesor, może dołożą troszeczkę więcej RAMów, chociaż i tak już teraz można mieć 12 GB.
Okej.
Okay. No ale może udoskonalą jeszcze bardziej swój czytnik pod... Teraz w ogóle jest taki problem, bo jak miałeś 6T, który miał czytnik pod ekranem, który ma czytnik pod ekranem, i ten czytnik to jest optyczny, więc on w momencie, w którym przykładasz palec, on musi zaświecić.
Okej. Okay.
Więc jak robisz to na przykład o północy, to po prostu nagle masz taki, wiesz, jak flash. No nie,
ale
jest aż tak
świeci
mocno.
Cały ekran?
Nie, ten fragment tylko, no okay. Ale wciąż jakby to jest widoczne i tak dalej, no nie? I teraz, jeśli nie chciałeś z tego korzystać, mogłeś skorzystać z odblokowania telefonu twarzą. Tylko ono działało oczywiście tylko w dzień.
No bo, aha, bo, czyli no on to nie, było... jest, nie jest nie, pod czerwony?
Chyba nie, on na podstawie kamery to robi.
I to teraz, lipa, bo tu się teraz... też łatwo da oszukać, nie?
Tak, i teraz, ale on ma coś takiego, że jak odblokowujesz twarzą, to on nie odblokowuje wszystkiego. Jeśli masz dwa poziomy odblokowania. Jest na przykład, no, a teraz jakbyś chciał 7 Pro odblokować twarzą, to musisz poczekać, aż wyskoczy kamerka. Odblokujesz twarzą.
Nie wiem, to no już chyba wolę notcha. No ale okej, okay, no jakby...
No więc, ale sam telefon mimo wszystko jest fascynujący. W końcu mamy, wiesz, telefon, który ma AMOLED i ma 90 Hz odświeżanie. Masz całkowicie pozbawiony notchless właściwie.
No...
tafle ekranu, super procesor, szybkie ładowanie, wiesz, jakby MKBHD, który zrobił recenzję OnePlusa, powiedział, że to jest telefon, jego daily driver od 3 tygodni.
No proszę.
Więc to jest ciekawa sytuacja.
Gdzie on, wiadomo, że jakby on tam w Apple raczej nie grzebie, że Android jest jego głównym systemem, więc wiesz, jeżeli w Androidzie był w stanie wybrać. Znaczy 3 tygodnie to też wiadomo, że no, człowiek wiesz, chce no, te tak. przetestować i tak dalej, tak, no to jest inny use case, ale no.
Ale on w zeszłym roku na przykład zrezygnował z Pixela 2 i zaczął używać OnePlusa 6T, ponieważ OnePlus 6T był lepszy i szybszy, brakowało mu tylko aparatu.
Okej. Okay. To rozumiem, że w tym Pro, tym siódemce
naprawiony jest trochę aparat, chociaż
jest
podobno
aparat lepszy.
Ale czeka, też w recenzji powiedział, że czeka na Google Camera.
A, mod, no tak.
Bo będzie działać jeszcze lepiej. No. Ale teraz OnePlus niby chciał mocno zaadresować uwagę, coś jakby problemy z aparatem, nie tyle problemy. Mocno chciał zaadresować to, że udoskonalili aparat i dali ten telefon...
fotografom jakimś?
Tak, 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 którzy zrobili jakieś super zdjęcia.
No, ja... Wiesz co, nie lubię tego. Znaczy, to oczywiście robiło wrażenie ileś lat temu, jak w ogóle był ten moment takiego przejścia. Hej, a czy da się zrobić telefonem zdjęcie, które będzie prawie, że nierozróżniane od lustrzanki, wiesz? Albo przynajmniej takie, które... Ale ci tam jeżdżą.
No to jest niestety minus życia w wielkim mieście, Wojtek, jak no. kiedyś się przeprowadzisz do Warszawy.
To,
no.
to ładne, ładne, śmieszne.
No
w każdym razie, wiesz, jak było to takie przejście, hej, czy w ogóle telefonami da się zrobić ładne zdjęcia, no to wtedy pokazywanie na konferencjach zdjęć robionych przez profesjonalnych fotografów robiło wrażenie na zasadzie, patrzcie, to jest profesjonalny fotograf, on na co dzień korzysta, wiesz, z innego sprzętu, ale wziął telefon i zrobił zdjęcie, które naprawdę robi ogromne wrażenie. Super. Tylko jak robimy to dzisiaj, gdzie te aparaty już od dawna są bardzo dobre, nie? I niestety rzeczywistość jest taka, że wiesz, że one służą do robienia zdjęcia pindoli i wszyscy dobrze o tym wiemy, że jakby no come on, fotografów wśród nas nie ma zbyt wielu. Oczywiście
ale
Wojtek, w niektórych
ja
osobach
nie robię,
obudziło
ja przykład,
się.
Ja na przykład nie wiem, czy zrobiłem zdjęcie pindola.
No nie wiem, a ja proponuję wszystkim naszym słuchaczom dzisiaj...
Zrobienie zdjęcia pindola.
Nie
słuchajcie,
zrobienie,
jeśli nie macie, to znajdźcie kogoś, kto ma.
Ja proponuję, proszę tak? natychmiast, w momencie, kiedy słuchacie tego podcastu, telefon w dłoń i proszę wpisać w Google zdjęcie pindola.
Zdjęcie pindola.
Zdjęcie i to grafika. Koniecznie.
Google grafika.
No.
Jezus Maria, o co chodzi? To jest pindola. Jezus Maria.
To jest bardzo dobre.
Buddyjski... O Jezus! Czy ja nie wiem, czy ja widzę to samo co ty, ale mnie to bawi jeszcze bardziej. Bo ja
no
widzę
właśnie,
jakiegoś...
myślę, że widzisz dokładnie to samo.
Duszka buddyjskiego ubranego w czerwony
yep.
kapturek? Słuchajcie, podlinkuję zdjęcie pindola.
Dokładnie. Koniecznie, zdjęcie pindola musi być podlinkowane. Natomiast tak, to jest fajny żart. Sprzedał mi go kiedyś Radosław Kotarski i do dzisiaj sprzedaje go dalej znajomym.
Ja to tak
uważam,
tytuł
że jest bardzo dobry.
Teraz.
No,
tak
zdjęcie będzie... pindola, bardzo dobrze. No w każdym razie, wracając do mojej bardzo długiej myśli, chodzi o to, że rzeczywistość jest taka, że mamy super aparaty w kieszeniach, ale i tak naprawdę... malutki procent z nas jest w stanie je dobrze wykorzystać. Więc dzisiaj pokazywanie, że hej, naszym aparatem można zrobić super zdjęcie i już jakby straciło na takiej mocy, wiesz, bo jakby no super, ja wiem, że profesjonalny fotograf zrobi ładne zdjęcie, nawet kurczę skarpetką prawdopodobnie, ale no ja nie. I niezależnie od tego, jak dobry będę miał aparat w tym telefonie, to naprawdę te zdjęcia robione przeze mnie nie będą lepsze. No, no nie, bo to chodzi o kadrowanie, chodzi o to, czy się ma dobre oko, wiesz, i inne tego typu rzeczy. Więc no, No cóż.
Bo tak ja chciałem tylko powiedzieć, że ten jakby to wyszukanie daje śmieszne rzeczy.
Także polecamy. Polecamy.
Rozumiem, o co chodzi, ale ja mam też takie coś, że, bo na przykład Pixela 3, nie wiem czy wiesz, że miała, Boże Święty, jak się nazywa ta pani, która zrobiła zdjęcie Yoko Ono i ona
fotograf. Pamiętam, oni się tym chwalili w zeszłym roku.
Tak, dokładnie.
Nie mogę sobie przypomnieć teraz.
Annie Leibovitz.
Tak. No i ona... Właśnie kojarzyłem, że takie żydowskie nazwisko.
No właśnie. I teraz ja to jakby wszystko fajnie, i tylko że kurczę, jakby efektów chyba nie ma. To jest pierwsza rzecz. W sensie nie widziałem, żeby były jakieś zdjęcia, w które ona faktycznie może są.
No ale nie, no to było chyba tak, że oni jej dali i ona porobiła zdjęcia i oni pokazali jakieś zdjęcia na tej konferencji.
Anna Leibovitz Pixel 3. No dobra.
No tak.
Nie, napisali tak tylko, wydawało, że ona. No. Napisali tylko, że ona. Że will be using this device on an unnamed project as she travels around the country capturing portraits of inspiring people and places. It wasn't the only. Aha. I tutaj jest napisane, że. Że. Leibovitz said that iPhone 4S was her snapshot camera of choice, praising it is as so accessible and easy. I teraz, że Pixel 3 po prostu made her switch from iPhone to Pixel.
Okej.
Okay. To tyle. Jeszcze efektu jakby nie ma.
No po prostu chodzi z Pixelem, no.
Aha. No i to jest jakby...
Koniec.
Koniec.
No rozumiem. Znaczy, super, rzeczywiście szkoda, że nie było follow-upu super do tego. No.
W ogóle, jeśli chodzi o Pixela, to ja jestem, jest jedna rzecz, która mnie w ogóle smuci, bo to jest jakby, już mówiliśmy o tym, że 4 GB RAM ma tylko tak i tak dalej, przez co ma problemy z zarządzaniem pamięcią i teraz w ogóle jest tak, że odkryli na Reddicie, że jeśli wyłączysz Digital Wellbeing,
to wyłączysz?
Wyłączysz Digital Wellbeing, to wtedy on działa szybciej i w ogóle jest smooth i tak dalej.
O.
I teraz, więc kupujesz telefon, który musisz wyłączyć jedną z funkcji, żeby działał, co jest w ogóle smutne. I teraz plotki mówią, no wiesz, i wszyscy mówią w internecie, to słuchajcie, po prostu dajcie więcej RAMu w ten telefon, włóżcie tam do środka więcej kości. I plotki głoszą, że będzie więcej RAMu, będzie 6. Jezus Maria, 6, kuźwa. OnePlus ma 12. Tak, tylko że chodzi o to, że OnePlus powiedział jeszcze jedną rzecz, Wojtek, bo oni, że 12 to jest jedno, nie? Nie powiedzieli tak. Powiedzieli tak. OnePlus jest w stanie trzymać w pamięci 64 ostatnie aplikacje. Rozumiesz?
Okej.
Okay. Rozumiem, bo ja wiem, o co chodzi, że 12 GB RAM, wiesz, co z tego, ale oni powiedzieli, OnePlus 7 Pro jest w stanie trzymać 64 aplikacje w pamięci. To znaczy, że jeśli uruchomisz pierwszą aplikację, zrobisz 64 inne aplikacje i wrócisz znowu do tej pierwszej, to ona dalej jest trzymana w pamięci.
No to dobrze, no. Znaczy, wiesz, zakładam, że tak to powinno działać. Dla mnie to jest
ciekawy,
w ogóle...
Jestem ciekawy.
Ja nie wiem, jak to działa, bo ciekawy, nie muszę się nad tym zastanawiać. Czekaj, wiesz, o co chodzi.
Wejdę w... Mam otwaranych aplikacji na telefonie w tym momencie. Raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odpaliłem 10, mi się przeładowało. Spoko. To odpalmy. Kuźwa, odpal 5.
Ale.
5 jeszcze.
Bo teraz jak sprawdzasz, że akurat jest ten otwarta, czy nie otwarta?
No po prostu zrobiłem multitasking i cofnąłem się, no i jakby mam, widzę, że w multitaskingu na przykład mam aplikację, że WhatsApp jest w tym momencie szósty, no nie? Ja klikam, jeśli się przeładowuje, to znaczy, że musiało się załadować ponownie, a jeśli się nie przeładowuje...
Aha, okej, no dobra. No.
Spotify się chyba zawsze przeładowuje, nigdy chyba mi się nie odpaliło, jakby, że w pamięci...
Ja ostatnio mam ze Spotify'em jakieś takie dziwne chocki klocki, szczerze mówiąc.
Ja trochę też, ale to jest jakby... W ogóle podobno u mnie w pracy jest osoba, która pracowała w Deezerze.
Mhm.
I mówi,
to
że...
Teraz jest Tidal, nie?
Aha, tak?
No nie jest? Czy...
Nie,
poczekaj.
Chyba.
Oni ich nie kupili, jak nie, bo ja... Przepraszam bardzo. Ale wiem, a wiesz dlaczego ja tak myślę? Bo w Playu było tak, że kiedyś w Playu był Deezer, a później zmienili go na Tidala. Czyli nie, co, Deezer dalej żyje w ogóle?
Tak, Deezer dalej żyje. Widzę, że kosztuje 10 funtów na miesiąc. Tyle samo, co wszystko. Ale jest tak, że ktoś mi napisał, właśnie ta osoba napisała na czacie w Slacku, że Deezer ma lepszy algorytm niż Spotify, żeby podsuwać ci playlisty, które zostały zrobione przez ludzi.
A, okej, okej. W sensie zwykłych użytkowników.
Tak, i że oni że Deezer będzie lepszy, żeby ci podrzucać utwory z gatunków muzycznych, które znasz i lubisz. A Spotify leci, wiesz, jakby o, słyszałem, że słuchałeś Dawida Podsiadło. Słuchaj, w takiej opcji masz tutaj ukraiński folk, śpiewany po chińsku, grany na banjo, ale nagrany w kalifornijskim studiu. Nie?
Bo Dawid Podsiadło kiedyś tam siedział na kanapie.
Tak. Dlatego ci podrzucamy. To, podoba ci się, no nie? I coś tak. Pring, onion! No i to jest, wiesz, a Deezer będzie ci... To było rasistowskie. A Deezer podrzuci ci tylko rzeczy, które będzie ci, będą ci się podobały. Nie wiem, nie korzystam z Deezera, ale jakby taką dostałem informację, że właśnie Deezer sobie lepiej z tym wszystkim radzi. Z drugiej strony, kuźwa, kto korzysta z Deezera? Chyba tylko Zbyszek.
Ja nie wiem, czy nadal, ale okej.
Najgorsze jest to, że jak chciałbym nawet przejść... jeśli miałbym przejść na jakąś inną usługę muzyczną,
no,
to prawdopodobnie przeszedłbym na Apple Music.
Rozumiem.
Ponieważ jest chyba najwygodniej i tak dalej. Ale w Wielkiej Brytanii w ogóle to, wiesz, zaczyna się robić 15 funtów i tak dalej. Już prędzej zacząłbym... Jest jeszcze inna opcja, jeśli ktoś chce spróbować coś z muzyką, no nie?
No.
Bo jest cały czas muzyka Google. Muzyka to się nazywa? Google Play Music?
No to skoro już zacząłeś ten temat, to może ja teraz powiem coś więcej.
Daj coś, Wojtek, daj coś. Daj. W ogóle odpalam Google Play Music. Tam to kiedyś działało, no nie?
No właśnie...
Kurde, a tutaj jest tak,
problem
że można...
jest taki...
Tam było tam, że można było wrzucić własną muzykę, tak, bo ja tutaj tak wszedłem było. I tak widzę, było. Że mam na przykład... Taki zespół, Wojtek, nie wiem, czy znasz. Nieznany album.
Znaczy teraz, żeby to... Bo skoro już rozumiem, że możemy na chwilę zapomnieć o tych wszystkich telefoniczkach.
Ja tam wrzuciłem dużo muzy tam wrzuciłem, Wojtek.
No proszę.
Coldplay, można się pociąć w ogóle.
No widzisz. Więc wczoraj w Polsce oficjalnie ruszyły dwie usługi YouTube'a, czy Google'a właściwie. No. Jedna z nich to właśnie YouTube Music. I teraz... Bardzo trudno mi jest powiedzieć, jaką to ma relację do Google Play Music, szczerze mówiąc. W takim sensie, że jakby mam wrażenie, że owszem, oba te serwisy korzystają z tej samej bazy, wiesz, muzyki, ale YouTube Music ma jeszcze ten plus, że jakby możesz też odtwarzać właściwie wszystko z YouTube'a, co zostało przez twórcę oznaczone jako... Jest taki, nawet ja jak wrzucam filmy na YouTube'a, to mam do zaznaczenia udostępnij też w YouTube Music, nie? I jeżeli to zaznaczę, to najprawdopodobniej moje wideo jakby zostanie dołączone do tej bazy, do wyszukiwania w YouTube Music. I teraz tak, ruszyło to. YouTube Music jest, jeszcze nie jestem w stanie za dużo powiedzieć o tym, czy to jest spoko, czy nie. Na pewno czytam trochę od ludzi, którzy sami, wiesz, pytają i sami odkrywają jakby YouTube Music ze mną trochę. I na przykład pojawiają się takie głosy, że o tyle jest fajne, że no jakby przez to, że ma dostęp do tej całej bazy YouTube'owej, no to możesz słuchać też wszystkich remiksów, nie? I to remiksów wrzucanych przez zwykłych użytkowników, które nierzadko są bardzo dobre. Czy też, wiesz, wersji live z koncertów i tak dalej, no to tego spoty, no oczywiście wersje live czasem są, bo czasem są albumy nawet całe na żywo nagrane gdzieś tam, ale one są wrzucane,
wiesz. Jak masz YouTube Music, Wojtek, no? O którym właśnie teraz mówimy,
no?
To masz też Google Muzyka.
No i właśnie, i tu ja szczerze mówiąc nie wiem, gdzieś mi się przewinęło, bo ja starałem się przeczytać tam jakieś, wiesz, regulaminy, czy tam zasady korzystania, coś tam. I wydaje mi się, że w ramach tego abonamentu YouTube Music nadal masz masz też Google Play Music, czyli tak. jakby ta druga usługa też działa bez żadnego tak. problemu.
Czyli ty właściwie mógłbyś zrezygnować ze Spotify'a, bo masz i YouTube muzyka, i Google tak. muzyka.
Tak. I, co jest jeszcze lepsze, bo teraz są takie rzeczy możesz kupić w Polsce i teraz będę mówił w złotówkach, więc musisz się skupić. Po pierwsze, YouTube Music, samo to, na jedną osobę kosztuje 19,90. Czyli taka cena dość standardowa jak za każdy inny streamingowy serwis. No przed chwilą mówiłeś o Deezerze, dokładnie taka sama cena, nie? Jest też oczywiście opcja, że możesz słuchać za darmo, ale wtedy oczywiście masz reklamy i jakieś pewnie dodatkowe ograniczenia. No ale nie rozmawiamy o tych darmowych, tylko już płatnych. Kolejna możliwość to wykupienie YouTube Music plus YouTube Premium. I to YouTube Premium jakby jest za dodatkowe 4 zł. Czyli dla jednej osoby wychodzi wtedy 24,99. Czy 23,99. A możesz jeszcze, oczywiście, jest taki plan dla rodziny. I w rodzinie płacisz 35,99. I wtedy możesz mieć do 6 członków rodziny. Oczywiście wszyscy w teorii mają się mieszkać w tym samym miejscu i tak dalej. Pytanie, czy Google to będzie w ogóle weryfikował? Nie wchodzimy w to.
Jak wygląda kwestia rodziny na tym?
I tu jest ciekawe. Właśnie, bo ja taką rodzinę założyłem wczoraj. Brawo ja. Więc teraz już oficjalnie.
Rodzin założył rodzinę.
Oficjalnie już mam żonę, więc jakby już teraz Google też o tym wie i nie ma ściemy. I powiem tak, znaczy wykupiłem najpierw rodzinny pakiet i po tym wykupieniu, i od razu zaznaczam, jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupować i chce sobie spróbować, to niech się zarejestruje do YouTube Music, czy YouTube Premium, czy jakkolwiek sobie tam wybierze, koniecznie przez przeglądarkę.
Tak, bo nie ja przez to telefon i ceny miałem dużo wyższe.
Bo w telefonie, szczególnie na, znaczy nie wiem jak jest na Androidach prawdopodobnie te ceny są niezmienne, że na Androidzie kupisz za tyle samo co przez przeglądarkę, ale na iPhone'ach przez to, że to przechodzi przez cały system Apple'owy, ten subskrypcyjny, to Google dolicza dodatkowe pieniądze, które będzie ściągał z naszego konta. Więc absolutnie, jeżeli macie iPhone'a, nie kupujcie przez iPhone'a, tylko kupcie sobie normalnie przez przeglądarkę i to tam, gdzie jesteście zalogowani na swoje konto YouTube'owe, we wszystkich swoich aplikacjach, na Apple TV, na telefonie, na iPadzie, wszędzie za jednym kliknięciem, jak tylko się dołącza do tej subskrypcji, ciach, wszystkie aplikacje od razu dostają informację, że tak, ten człowiek już wykupił i może oglądać za darmo, znaczy oglądać bez reklam i tak dalej, i tak dalej.
Czyli te wszystkie funkcje się uruchamiają. A co trzeba zrobić, żeby być w tej rodzinie, Wojtek?
Żeby być w rodzinie, najpierw właśnie po wykupieniu tej subskrypcji rodzinnej dostajesz taki monit, że hej, załóż rodzinę, coś tam. Klikasz, masz taki link, nazywa się Families.
Klikasz, masz taki link i tam jest napisane Urząd Stanu Cywilnego.
Tak. Families.google.com jest taka strona.
Families.google.com.
Tak. I tam na tej stronie po prostu ja, jak już jestem zalogowany, to ja już widzę podgląd swojej rodziny. Jestem tu ja, jest
twoja
moja żona.
Twoja grupa rodzinna w Google. Bądź dokładnie. W kontakcie, ciesz się wspólną rozrywką z osobami, które są najbliższe.
I to jest mocno. Tak. Jakby, żeby, to założenie rodziny troszeczkę wygląda jak iCloud rodzinny. Nie? Czyli ta chmura rodzinna, że tam możesz mieć nawet, masz kalendarz wspólny rodzinny, masz właśnie subskrypcję rodzinną YouTube Premium, muzyki Google Play,
jedyny
zdjęcia
minus
Google.
Jedyny minus jest taki, że w moim wypadku wszystkie te ceny, które tutaj widzę, kurde, są w walucie innej.
No, ja się domyślam. Natomiast...
Grupy rodzinne nie są dostępne dla użytkowników kont G Suite.
No, jeżeli jesteś cześć. Na G Suite, no to nie. To, no, niestety,
cześć,
tak.
Cześć, czołem.
Czyli musisz mieć prawdziwego Gmaila.
Aha.
Ale wydaje mi się, że to dotyczy jednak większości ludzi.
Ja dochodzę w ogóle do takiego... No tak, tylko że co jeśli ktoś ma... Ja mam domenę orzech.xyz, nie? W sensie moja rodzina... Jeśli miał żonę, to założy sobie maila. W sensie ja jej założę maila. Będzie miała maila orzech. No nie wiem, w sensie wiesz, kurde, ale... Jest tak, że jak nie masz mail, w sensie, że jak nie używasz Gmaila, to jest po prostu, jesteś mocno w plecy i ludzie...
No to prawda. Ale to jest ja trochę czasami... tak, jak masz na telefonie, masz na przykład te firmowe jakieś oferty, a nie prywatne. Okazuje się, że dla prywatnych rzeczy są wcześniej i jest taniej często, wiesz. No to są takie różnice dziwne, no ale...
Żałuję czasami po prostu, że mam...
W każdym razie, zakładasz rodzinę, dokładasz, po prostu wpisujesz, kogo chcesz zaprosić, jego adres gmailowy właśnie, dokładasz. Ta osoba, uwaga, bo ten mail może trafić do spamu, jeżeli... Bo u nas tak było, na przykład Arlena dostała tego maila i trafił od razu do spamu. Ciach, akceptuję, tak, chcę dołączyć do rodziny, wpada do rodziny i muszę przyznać, że generalnie naprawdę ten, w sumie tego się nie spodziewałem po Google, który generalnie ma, wiesz, trochę w tych swoich wszystkich usługach, no umówmy się, zamieszanie, nie? Tak, ta subskrypcja premium naprawdę uruchomiła się błyskawicznie i nawet w aplikacji, no prawdopodobnie jest to zaciągane bezpośrednio tam z serwera, ale w aplikacji zamiast tego logotypu YouTube'a i napisu YouTube, teraz jest logotyp YouTube'a i premium, nie? W przeglądarce też widzę premium, na iPadzie nie widzę premium, bo nie wiem, może ta aplikacja nie była update'owana czy coś. W każdym razie rzeczywiście to zadziałało od razu, no i właściwie od razu mogłem przetestować te nowości. I teraz wrócę jeszcze do, bo mówiłem o tych, co za ile trzeba zapłacić. Nie?
Więc teraz że mówię... nie można korzystać ze swojego maila. Jezus Maria, teraz przeżywam trochę tutaj, ale no, rozumiem cię to. Oczywiście, Wojtek, bo ja, kurczę, tyle lat nie korzystałem, specjalnie korzystam z G Suite po to, żeby mieć własną domenę i się okazuje, że kurde, ani nie mam kalendarza w asystencie, ani no. Wiesz, po prostu zaczynam rozważać z jednej strony, czy nie, wiesz, nie przerzucić się na gmail.com, a z drugiej strony, kurde, na moim
kurzarze musisz.
Mam dużo lepsze warunki, bo ja mam więcej transferu, nie mam reklam i tak dalej, no bo wiesz.
Nie, no tak, ale wiesz, no zawsze, bo po pierwsze, posiadanie kilku kont gmailowych, nawet jeżeli jedno z nich to G Suite i inne gmailowe, możesz być zalogowany na kilka jednocześnie. Nie, no jasne, w przeglądarkach.
Ale wiesz, więc tylko, tylko że na przykład ja chcę, na przykład jak konfiguruję Google Home, no nie, i reaguję się jako ja, pawełorzech.pl, to potem jest problem, żeby na przykład dodać Magdę do domu, no nie, w Google Home, tak. Bo nie można rodzin domów też robić.
No to wiesz, to może do takich rzeczy typu, no to, oglądanie YouTube'a i inne rzeczy.
Ale,
no to...
Jasne, rozumiem, ale kalendarz, w sensie mój kalendarz, z którego korzystam, mam na Paweł i teraz mam zrobić kolejne konto, żeby trzymać tam kalendarz, bo...
No nie wiem, stary.
Hyperventilation. Dobrze, mów dalej.
Trzy oddechy.
Ciekawe, czy jak założysz rodzinę, to możesz zaprosić konto G Suite.
No nie wiem, możemy to przetestować. Jak chcesz. Tylko musisz mi wysłać swój adres. Ale wrócę jeszcze do... Bo powiedziałem o tych różnych... O bardzo różnych, wiesz, no, ile i za co można zapłacić. Natomiast co de facto to daje. I... daje to, bo YouTube Music, no to powiedziałem, dostęp oczywiście do tych wszystkich, do tej muzyki, do remiksów i można sobie słuchać jakby, i jakby funkcje są bardzo podobne do Spotify'a. Nie ma oczywiście takich rzeczy jak sterowanie Spotify'em, który mam zainstalowany na telefonie, a tak naprawdę odtwarza mi w tej chwili komputer. Czyli ten cross, nie pamiętam jak to się nazywa, ale wiesz o co mi chodzi, że możesz sterować jakby odtwarzaniem na innym urządzeniu, nie? I to jest spoko. I no i nie ma, czego nie ma? Ma jakąś inteligentną playlistę, taką dopasowaną do ciebie, więc tu jestem bardzo ciekawy jak sobie radzi, bo jakby Spotify radzi sobie z tym całkiem nieźle. Wiem, że się śmialiśmy z tego, ale na przykład w moim przypadku jakoś tak rzeczywiście ten klimat, którego słucham od dłuższego czasu, cały czas dostaję i to są nowe utwory, których wcześniej nie słyszałem.
Mi tak średnio sobie radzi.
Ale właśnie, to jest bardzo subiektywne, więc też nie chcę mówić, że u mnie jest super, a wy jesteście głupi.
Ja ostatnio bardziej robię tak, że słucham radia na podstawie...
A, okej. Okay. Mhm. Mi się to też zdarza, wiesz, to ten. Natomiast dobrze, i więc YouTube Music mniej więcej mamy zamknięty, no nie jest to nic jakby rewolucyjnego, jeżeli chodzi o, wiesz, platformy streamingowe, no, po prostu jest spoko. Zobaczymy, czy będzie w stanie mi zastąpić Spotify'a, chociaż już mam takie, wiesz, lekkie wątpliwości. Ja co prawda nie robiłem też, wiesz, jakichś nie wiadomo jakich playlist na Spotify'u, więc
no ja mam
nie byłoby to dla mnie bardzo trudne.
750 tysięcy.
Właśnie o to chodzi. Ale, szczerze mówiąc, funkcje, które dokłada mi YouTube Premium, czyli za te dodatkowe 4 zł, i to jest ciekawe, nie można kupić samego premium. Nie? To jest właśnie taki śmieszny myk, że musisz po prostu kupić całość. Natomiast YouTube Premium to są takie rzeczy. Po pierwsze, możesz oglądać YouTube'a bez reklam. Po drugie, możesz zapisywać wideo YouTube'owe do offline'u, do obejrzenia, czyli tak jak na Netflixie. Po trzecie, masz odtwarzanie w tle. I czyli możesz wygasić ekran i po prostu dźwięk idzie dalej spokojnie, bez żadnych przerw. I teraz, o ile, wiesz, z tego odtwarzania na wygaszonym ekranie, no to nie korzystałem. Znaczy, nigdy nie miałem takiej myśli, o, fajnie by było, gdyby to było, bo jakoś tak już się chyba przyzwyczaiłem do tego, że po prostu tak nie jest. Zresztą, no hej, YouTube to jest oglądanie wideo, no to trudno, żebym oczekiwał, że jak wygaszę ekran, to będzie coś lecieć, nie? Ale zdarzają się takie treści i na przykład Arlena jest bardzo dobrym przykładem tego, bo ona bardzo dużo ogląda treści ASMR. I o ile obraz w nich jest mniej ważny, tak bardzo, znaczy nie wiem, czy są takie kanały ASMR, które puszczają swoje treści jednocześnie jako podcasty. Chyba nie. Więc jeżeli nie robią tego, no to właściwie, wiesz, nie ma możliwości tylko słuchania. Nie? A zdarza się tak, że Arlena na przykład słucha ASMR-a do snu. Wkłada sobie AirPodsy do uszu, idzie spać i wiesz, i gdzieś tam zasypia właśnie z tymi dźwiękami. I później oczywiście wypadają te AirPodsy. Dziwię się, że nie było jeszcze takiej akcji, że połknęła jedną i trzeba było ją ratować, nie? Ale nie jest tak. Więc są przypadki, w których rzeczywiście to się bardzo przydaje. Więc to jest jedna rzecz. Ja kupiłem to, żeby nie oglądać reklam na YouTubie. Bo jakby szanuję bardzo twórców, tych, których oglądam, zawsze chcę ich wspierać, ale reklamy po prostu są wkurzające. I plus jest taki, że jeżeli masz wykupione YouTube Premium, to twój abonament jest trochę tak jak na Spotify'u, dzielony procentowo na jakby procent odtworzonych minut u danych twórców, nie? Więc jeżeli oglądasz, nie wiem, jedną osobę, no to zawsze, no to wtedy powiedzmy, że ten umowne 100% z twojego premium trafi właśnie do tego konkretnego twórcy, nie? Więc jakby to jest bardzo fair deal i wydaje mi się, że nawet, wiesz, jakby on może być lepszy dla twórców, bo nie opiera się to na reklamach, na tym, czy są kampanie, czy ich nie ma. Po prostu człowiek sam płaci co miesiąc określoną kwotę. Jeżeli ogląda ciebie, no to wiesz, to masz zawsze ten stały, powiedzmy, przychód. Jeżeli robisz fajne treści, ludzie lubią to oglądać, no to wtedy wiesz. Jest to taki czystszy układ wręcz. Czystszy nawet niż w tej chwili to, co się dzieje na YouTubie. Tak mi się przynajmniej wydaje.
A dostajesz do tego na przykład miejsce na dysku albo coś takiego?
No nie, bo to zupełnie nie jest w żaden sposób powiązane. To są, wiesz, usługi Gmail, no właśnie Gmail czy takie rzeczy, no to nie. To przestrzeń dyskową się kupuje oddzielnie, nie?
Mhm. Nie, ale
więc jakby tutaj oni nic zrobili, w pakiecie dodatkowo nie ma.
Zrobili kiedyś to Google One i po prostu mam nadzieję, że może kiedyś w którymś momencie to będzie w jednym miejscu.
No jasne.
Ja właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że mam, że właśnie mam na Google, mi się kończy moje 100 gigabajtów.
No ja tam jakoś, nie wiem, jakoś bez żadnego problemu. W każdym razie tak. I my rzeczywiście żeśmy wykupili rodzinną wersję i na pewno jakby wydaje mi się, że zostaniemy po tym. A i to jest też ciekawe, rodzinny pakiet jest tylko miesiąc próbny. Ten za darmo. A w prywatnym pakiecie, który kupujesz tylko dla siebie, wtedy masz 3 miesiące aż. Więc no, taka różnica, nie? No i właściwie tyle, wiesz, to jest... Jeżeli chodzi o YouTube Music, to tak mniej mnie to jakby jara. Fajnie by było, ale też bardzo trudno mi chyba będzie jednak, mimo tego, że wiesz, nie mam jakiejś dużej historii playlist na Spotify'u, ale ja chyba będzie mi trudno.
Ja właśnie sobie pobrałem Google Music i wrzucam, bo mam trochę muzyki offline'owej.
A, okej. Okay.
SoundClouda.
A bo widzisz,
SoundCloud
ma
teraz reklamy.
Naprawdę?
Mhm. Jest tragedią.
Ha. To ciekawe.
Już po prostu nie mogę słuchać na SoundCloudzie muzy, więc akurat teraz wrzucam na Google Music, nie wiem po co, bo ja wrzuciłem sobie muzykę przez iTunes na komórkę, normalnie, jak zwierzę. Po prostu dlatego, że są utwory, których nie będę słuchał, przepraszam, nie będę słuchał na SoundCloudzie, bo muszę je pobierać, a nie zawsze na przykład. Jak jadę metrem i to mówię sobie, a bym sobie puścił kawałek z SoundClouda, no nie no. Więc wiesz. Ja też jeszcze staram się na przykład sobie pobierać utwory MP3
że 2000
rok legalnie pozyskane z playlist, które słucham, więc na przykład no okay. Więc jakby co, to mam zawsze swoją playlistę, na przykład wiesz, tą Maj na przykład, to sobie co słucham, to sobie potem wrzucam na iPhone'a i wiesz, bo mam takie tutaj cuda, których nie ma nigdzie indziej, no nie?
No rozumiem, rozumiem. No ja się cieszę, że dołączyliśmy znowu do krajów, które już dawno miały te wszystkie usługi, ale to zawsze jest, wiesz, no jakby każda kolejna usługa wprowadzona
dobrze,
w Polsce,
dołączyłem z innego powodu. Ja od kiedy się przeprowadziłem do Wielkiej Brytanii, dostaję te powiadomienia, że ej, odpalam tego YouTube'a i tak, ej, włącz YouTube Premium! I najlepsze jest jeszcze tak, że są dwa przyciski. Jest
włącz i spróbuj.
Nie, jest coś takiego, jest włącz premium albo zrezygnuj z okresu próbnego, czy coś takiego, no nie?
O, wiesz, nice, co nice.
Więc
nice.
Jakby zastanawiam się po prostu, co
ej, to jest lepsze. Na stronach internetowych jest teraz taka jazda, że wiesz, oczywiście wchodzisz na stronę, jest milion wyskakuje okienek, że nie reklamy, tylko tak, hej, chcę wysyłać ci powiadomienia. Nie, nie chcę powiadomień. Hej, zapisz się do newslettera. Dostaniesz 10% zniżki, nie? Na przykład w jakimś sklepie. I masz taki guzik wielki. Nie, chcę zapłacić pełną cenę. To jest takie zło. Kurde, no, ludzie, którzy takie rzeczy wymyślają,
dlatego
w takich
sytuacjach zachęcam do wykorzystania bota na Telegramie, który nazywa się dropmail.me, gdzie sobie tworzysz maila, podajesz tam maila, cześć i czołem, już nigdy więcej się nie zobaczymy.
Chyba, że to na tego maila właśnie kod przysyłają.
Tak, 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 ale to na tego maila, jak przyślą kod, to dostajesz na Telegramie wiadomość, a potem kod znika. To się mail znika, nie?
Nice, nice. A to bardzo dobrze. To jak oni tak grają, to my też musimy grać grubo. Tak mi się wydaje. Tak.
Zdecydowanie. Albo grubo, albo wcale.
O to chodzi. No, w każdym razie ja się cieszę. No my wykupiliśmy, wiesz, tutaj całym domem naszym rodzinnym i będziemy na pewno
cała
korzystać.
Cała rodzina to ma.
Ale mówię, jakby to też trochę wynika z tego, że sami robimy YouTube'y i to, że możemy sobie ułatwić życie, bo też oglądamy dużo, wiesz. I to, że możemy wyłączyć sobie reklamy na YouTube, to jest
prawda?
Duża rzecz. Słucham?
Są na YouTubie statystyki, że mogę zobaczyć, ile ja czasu oglądam YouTube'a. Zaraz to sprawdzę. O, jest. Time watched.
No, no, no.
Daily average. 40 minutes mam. No, ale to był jakby tydzień bardziej aktywny, ponieważ OnePlusa oglądałem recenzję i Pixela oglądałem recenzję. Mhm. Today 16 minut. Yesterday 26 minut. To nie jestem za dużo YouTube.
No nie, poczekaj, ja tu sprawdzę ciach. Gdzie czas oglądania? Już ci mówię. Dziś 48 minut. Ostatni tydzień, średnia dzienna mam 42 minuty dziennie.
Ty, poczekaj, to ja mam chyba średnią 30 ile?
42 minuty.
A no to masz 4 minuty więcej niż ja.
Okej, okay. No to też jakoś nie jakoś turbo dużo, nie? No ale
myślę,
jednak oglądamy, no.
No to dlatego, ale tylko, że ja, widzisz, ja ostatnio, ja oglądałem ostatnio podcast na godzinny na YouTubie. Więc.
A ja w ogóle ostatnio zacząłem słuchać podcastu jednego poleconego na forum, więc wrócę trochę do naszego pierwszego
forum,
tematu.
Najlepsze forum. Forum najlepsze. Słucham cię, forum.
Wiesz co, zacząłem słuchać The Last Podcast on the Left.
O tak, i co, dobre to jest? Dobre to jest, bo ja właśnie mam to na liście, żeby to w tym momencie chyba posłuchać.
To jest... W ogóle nie wiem dlaczego, ale nie od pierwszego odcinka mi zaciągnęło, tylko od 30 któregoś Overcast. Nie wiem dlaczego tak zadziałałeś, ale okej. Ale to bardzo nie przeszkadza. Oni tam czasem się odwołują do tego, co było wcześniej. Natomiast jest to podcast bardzo komediowy. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale kolesie są naprawdę edgy. Mówią o obrzydliwych rzeczach. Czyli wiesz, krew i w ogóle ludzie zombie i aliens i sekty i samobójstwa i tak dalej. Ale robią to z taką gracją i w taki sposób, że bardzo przyjemnie się tego słucha. On jest chaotyczny w takim sensie, że wiesz, no, to jest ewidentnie spotkanie trzech typów, którzy się bardzo dobrze ze sobą bawią, nie? Więc oczywiście ty też masz doświadczenie z takimi, bo Dubai Friday też
to jest trzech typów, którzy się dobrze ze sobą bawią. Tylko
dokładnie.
Że...
Więc jakby to nie będzie dla ciebie nowe. Natomiast muszę powiedzieć, że dobrze mi się tego słucha i tak jak zacząłem od 36 czy 4, to jestem już na 41 odcinku. I naprawdę to jest spoko, jest spoko. I teraz też czuję, że wiesz, jakby zaczynam poznawać, który jest który i też inaczej się wtedy słucha, nie? Ale naprawdę to jest... I mi się, wiesz co, jakie mnie myśli nachodzą? Że tak o nas nawet myślę, że oni tam są tacy, kurde, bardzo edgy, tacy jak my jesteśmy czasem na czacie. Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. I to prywatnym. W takim sensie, że
rozumiem.
My w podcaście jesteśmy tacy grzeczni, tacy milusi.
Ale my
tacy...
na prywatnie też jesteśmy na prywatnych zawsze grzeczni.
Oczywiście, że tak. Tylko po prostu wiesz, no wiadomo, że tutaj żart taki bardziej hardkorowy trafi się raz na odcinek, może to w ogóle wiesz, w bardzo dobrym strzale, nie? Tam żartujemy sobie, nie wiem, z żydowskich nazwisk, czy z szekli, czy nie wiem, z innych rzeczy, moich 16 urodzin na przykład, nie? Tutaj bardzo deep żart, ale ci, kto wie, ten wie. Natomiast jakby oni tam jadą po bandzie, nie? I to jest ciekawe, że po pierwsze trochę medium na to pozwala, że podcast jest, wiesz, i tak mało kto to słucha. Jakby takie jest poczucie, przynajmniej tam w Stanach jest tak, że co to tam jakiś podcast, możemy sobie robić co chcemy. I to jest jeszcze bardziej... może być bardziej ostre niż wideo, nie? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że to też jest oczywiście mentalność, jakby i oni też, ja nie wiem, czy przypadkiem to nie są goście, którzy mają jakiś background w komedii, nie? Że jakby są, oni mają tak dobry delivery czasem, że naprawdę aż, no przyjemnie się słucha. W każdym razie...
Muszę to przesłuchać, bo ja, dokończ, ja zaraz też mam.
No
mam
nie, temat. Tylko to mówię, jak będziesz słuchał, to myślę, że zaśmiejesz się nie raz i naprawdę tam jest dużo obrzydliwych rzeczy, ale to nie jest nic nowego dla nas przecież, więc myślę, że ci się spodoba.
Ja mam, ostatnio stwierdziłem, że, bo mam ogromną listę po prostu podcastów do posłuchania i skończyłem w końcu, jestem na bieżąco ze wszystkimi podcastami, w sensie już jestem na bieżąco, mam Dubai Friday After Showy, Craig Adams podcast, którego bardzo lubię, Polimaty oczywiście na bieżąco, Replay All na bieżąco, generalnie jestem z podcastami na bieżąco.
Okej.
Okay. I stwierdziłem, że dodam sobie podcasty do posłuchania, które są zamkniętymi seriami. Jeszcze nie dodałem żadnego podcastu, który jest jakby podcastem cotygodniowym, bo stwierdziłem, kurde, nie mam na to czasu. Chcę po prostu usiąść i takiego podcastu. Chcę po prostu usiąść i po prostu przesłuchać wszystko, co się pojawiło i koniec. I zacząć kolejny. Ewentualnie czekać na kolejny sezon, tak? I dodałem bardzo dużo podcastów. Mam w sumie 850 odcinków do przesłuchania. Natomiast to nie jest tak, że to jest 850 godzin, bo większość z tych odcinków, w sensie tych podcastów, to są 20-40 minutówki. Mm-hmm. Bo dodałem bardzo dużo podcastów true crime, dodałem bardzo dużo takich podcastów fabularyzowanych i tak dalej, które mnie ciekawią. Heavyweight, na przykład, wiesz, odcinki po 40, po 35 minut. Mam też na przykład podobno dobry podcast The Dream. Taki został polecony.
Brzmi tak przyjemnie.
To jest podcast o... Słuchaj, przeczytam ci może opis tego podcastu. What if I told you that with zero experience and only a few hundred dollars down, this podcast could change your life? Well, we'd be lying. This is not a dream. Jane Mary dives into the world of pyramid schemes, multi-level marketing, and all the other businesses that require their members to recruit their nearest and dearest in hope of a commission. Join us and
już mi się podoba.
Join us as we trace the path of get rich schemes from James Rhodes in rural Michigan all the way to the White House.
Nice.
Więc to brzmi, nice. To brzmi jak podcast, który po prostu siedział.
Brzmi okay. bardzo, ale czy i to ma nieskończoną liczbę odcinków? Nie, w sensie
nie,
ten,
to, ma,
czy...
to, ma, to jest w tym momencie 11 odcinków.
A, okej, okay. No to nie jest tak źle.
Inactive i one są po 40 minut, więc znowu, więc stwierdziłem, okej, okay, to jest 40 minut na odcinek, 11 odcinków, to ja to jestem w stanie przesłuchać w dwa tygodnie, no w tydzień tak naprawdę, bo to jest rano, godzina, wieczorem, jak wracam godzina, tak. Czyli dwie godziny, czyli jestem w stanie dwa odcinki dziennie, no nie? Więc dodałem sobie dużo podcastów, ale takich właśnie zamkniętych serii, które mogę przesłuchać, ale jest podcast, który słucham, który jest serią, która jeszcze nie jest zamknięta, będzie niedługo zamknięta, który słucham, wychodzi raz w tygodniu razem z serialem. I to jest znowu rzecz, która się na naszym forum się przewijała. Ja tutaj podlinkuję. Właśnie link będzie nie do podcastu czy do serialu, tylko będzie do naszego forum, gdzie jest i serial, i podcast podlinkowany, jest też dyskusja. Teraz, okay. ten serial to jest Czernobyl. To jest miniseries, które wyszło tydzień temu, wyszedł pierwszy odcinek, wczoraj wyszedł drugi odcinek. Będzie tych odcinków, z tego co pamiętam, 5 albo 6. Czyli nie tak dużo. Już sprawdzam, 5. I będzie koniec. I to jest 5 odcinków, w których opowiadają historię ludzi związanych z katastrofą w Czarnobylu w 1986 roku. I teraz serial jest w ogóle sam w sobie niesamowity. Jest po prostu rewelacyjny, mega wciągający. Ja oglądam, jak tylko wychodzi odcinek, to ja go od razu sobie wrzucam na telefon. I wracając jeszcze z pracy tego samego dnia, oglądam po prostu w drodze do domu. To jest jakby, czasami narzekam na to, że dojeżdżam godzinę do pracy. Znaczy nie całą godzinę, tam 45 minut, ale są takie plusy, że faktycznie jest jakiś czas na to, żeby jakąś, powiedzmy, kulturę nadrobić, tak? Podcast przesłuchać, książkę przeczytać, jakieś teksty na Instapaperze, czy obejrzeć serial faktycznie. I to ma swoje plusy i bardzo mi się to mimo wszystko podoba, że ten czas mogę wykorzystać w jakiś sposób, jakby uważam, że trochę produktywniej. I teraz ten Czernobyl jest rewelacyjny. Tak po prostu jest rewelacyjny jako serial. I podcast jest zrobiony z screenwriterem i to się nazywa po angielsku showrunnerem. I to jest podcast, w którym opowiadają jakby o decyzjach, które zostały podjęte w trakcie tworzenia tego serialu. To znaczy...
Czyli tak jak jest Gra o Tron i zawsze razem z odcinkiem jest publikowany na YouTubie nawet chyba dwa materiały. Jeden jakby opowiadający o jak powstawał ten właśnie odcinek, który właśnie zobaczyliście i drugi jakiś tam, już teraz nie pamiętam. A, no, drugi był dłuższy, pamiętam, po tej bitwie. Dłużej, nie wiem, czy oglądałeś, no w każdym razie trzeci odcinek, tam duża bitwa i właśnie był bardzo dokładnie pokazane, no z jakimi problemami na planie musieli się zmierzyć i tak dalej. Więc jakby wyobrażam sobie, że to
trochę
jest podobnie.
Tak. Oni opowiadają na przykład o tym, które postaci, które się pojawiły, są postaciami historycznymi, a które zostały stworzone na przykład na potrzeby tego serialu z jakiegoś powodu.
No, okej.
Które wydarzenia na przykład miały miejsce, a które zostały lekko podkoloryzowane i dlaczego? Dlaczego na przykład w serialu wszyscy mówią po amerykańsku, angielsku, bez żadnego akcentu, skoro to serial, który traktuje o jakby...
O Rosji. No. I właśnie pamiętam, że nawet chyba ktoś pisał na Twitterze, że obejrzał pierwszy odcinek i tak, no super, fajny serial, ale dlaczego oni tak mówią, w sensie, dlaczego oni mają takie akcenty, no nawet nie próbowali, wiesz,
Tak, to oni powiedzieli po prostu i on wszystko wyjaśnia w tym serialu, że na przykład postać, która się teraz pojawiła w drugim odcinku, jest jakby nie jest faktycznie postacią historyczną, po prostu została stworzona na przykład z iluś postaci historycznych po to, żeby jakby wprowadzić wątki, które powinny się pojawić, ale żeby nie pojawiało się dodatkowych milion osób, to tylko użyli jednej na przykład, no nie? Mhm. Wiesz, rewelacja.
Ale czy powiedz mi jedną rzecz. Czy ten serial jest czystą fabułą? Nie. Czy to jest tak, że on dotyka jakichś tam faktów?
On jest oparty na faktach. Aha. Czasami po prostu niektóre rzeczy są fabularne.
Okej, okej.
Ale generalnie
ale nie jest dokumentem.
Nie, ale stara się być bardziej dokumentem niż fabularnym. I tylko, że też jeśli kogoś fascynuje temat Czarnobyla i tego katastrofy w Czarnobylu i oglądał jakieś różne produkcje czarnobylskie, czy to zwykle jest tak, że zawsze te seriale czy dokumenty traktują o tym, co doprowadziło do wybuchu. Mhm. Jest tak, że poświęca się czas na to, żeby przed i pokazać, co się stało, dlaczego i tak dalej, i tak dalej.
No,
serial Czarnobyl zaczyna się minutę przed wybuchem.
O, okej.
Jest wybuch i dopiero wtedy się pokazuje, jest pokazana historia. Tak. Są pokazane historie ludzi, co zrobili, jak, kto umarł, dlaczego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo fascynujące i bardzo ciekawe i bardzo mi się to podoba. Uwielbiam po prostu, już to jest chyba jeden z lepszych seriali, jaki widziałem. A do tego w połączeniu z tym podcastem, to ja, u mnie wygląda proces tak, że wyszedł wczoraj ten odcinek jako nowy. Obejrzałem go dzisiaj, jak jechałem do pracy. Mhm. I wracając z pracy, już zacząłem słuchać podcastu. I wiesz, w przyszłym tygodniu będzie znowu to samo. Więc tak. A ten podcast The Dream myślę, że też warto sprawdzić, bo to może być coś zabawnego.
Ja już dodałem. Ale powiem ci, że to, co mówisz o tym Czarnobylu, to jest w ogóle bardzo ciekawe wykorzystanie dwóch różnych mediów.
Mega to jest ciekawe, to prawda.
Nie? Że jakby, okej, obejrzałeś bardzo fajny odcinek w serialu, ale ten background i właśnie takie dodatkowe informacje sobie posłuchasz w dowolnym momencie. Nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz, kiedy... Na pewno pierwszy raz, kiedy o tym słyszę, no bo wiesz, nie będę mówił, że pierwszy raz, kiedy to w ogóle ktoś zrobił, bo bez przesady, ale faktycznie pierwszy raz się z czymś takim spotykam i myślę, że nawet koncept mi się już koncept mi się podoba i wydaje mi się, że sam no chyba będę musiał zacząć, no.
Bardzo ci, Wojtek, polecam, bo myślę, że się wciągniesz i będziesz się dobrze bawił. Że się dobrze ba... Dobrze bawi to może źle powiedziane, bo będziesz oglądał bardzo dużo umierających ludzi, ale...
A, wiesz, przy takich rzeczach ja się zawsze bardzo dobrze bawię.
Wow, spojrzał prosto w reaktor. Patrz, odpada mu twarz.
Hey, no... it's melting.
No więc tak. Ale co jest fajne... fajne w kontekście historycznym, czy fajne w kontekście... Ja na przykład uwielbiam... wpadać w sidła wikipedyjskie. Teraz na przykład oglądałem coś i właśnie w tym serialu było odnośnie, nie wiem czy nie wiem na ile jak powiem, że rozmawianie na temat grafitu rozrzucanego po elektrowni, czy to jest spoiler czy nie, bo jakby kuźwa tak było.
Okay.
Teraz można sobie wpisać na przykład w internecie graphite. Graphite Czernobyl. No nie? I jak sobie wciśniesz, to możesz zobaczyć faktycznie zdjęcia, jak wyglądały te kulki grafitowe, które ludzie... I w serialu, jak zobaczysz serial, to zobaczysz faktycznie ludzi, którzy dokładnie to podnoszą, dokładnie to, wiesz. Jest to naprawdę fascynujące, przerażające. Mnie to bardzo mocno ciekawi i uwielbiam w ogóle. Ja bardzo uwielbiam temat Czarnobyla, to zawsze mnie ciekawiło.
No wiesz, on jest bardzo bliski nam tak naprawdę. No,
tak.
Nie da się oszukiwać. No, ja przecież, ja o ile dobrze pamiętam, nie pamiętam, czy ja łykałem tą jodynę, czy nie. Czy to ja,
która nie miała już znaczenia tak naprawdę po tych paru dniach.
No niby tak, no ale... No. Dobrze, że żyjemy. Pozdrawiam.
Więc tak, bardzo dobry serial. Ja w ogóle polecam na forum naszym, wiem, że to forum, ale to forum będzie teraz już coraz bardziej, mam wrażenie, takim naszym odnośnikiem, bo to będzie miejsce, w którym możemy duże rzeczy się odnieść i one tam są napisane. Na forum w ogóle mamy serialowy jakby wątek, w którym ludzie polecają bardzo dobre seriale, bardzo dobre
podcasty.
Filmy i dobre też podcasty.
To prawda. Znaczy tam się naprawdę dużo dzieje i fajne jest to, że właśnie, to powtarzam się, kurde, już naprawdę któryś raz to mówię, ale fajne jest to, że nie ma tam ciśnienia na czas. Możesz sobie to przeczytać, kiedy będziesz chciał. Czyta się bardzo przyjemnie, działa bardzo fajnie i zapraszamy.
Bardzo dziękuję. Ale już nie, naprawdę, już mam zapisane w kalendarzu na 20 czerwca, bo wtedy się kończy darmowy okres Digital Ocean. I będę przenosić nasze forum, jeszcze nie mogę doczekać, bo wiem, że nie jest to takie proste, żeby przenieść to na VH i będzie kucowane.
Oh yeah.
Już dodałem to do kalendarza. Najlepsze było to, że dodałem to do kalendarza i Magda pyta, po co ty dodajesz do kalendarza, że będziesz kucować coś? Ja mówię, kochanie.
You know nothing, Jon Snow.
Będę tak kucować to wszystko. Mam tutaj...
Podstaw kubeł na ten tłuszcz, co będzie skapywał mi z pleców.
No więc, ale ja już nie mogę się już doczekać, bo sobie jest, mam temat. Przenieś forum jesus.pl na OVH.
Nice.
Mam cały dzień, pewno wieczorem usiądę, bo postaram się to zrobić w momencie, w którym jakby wiesz, wiadomo, no bo forum przestanie działać na chwilę, tak? Bo ja będę musiał tam zrobić kucyk.
Czyli musisz założyć, że będzie mniejszy ruch i w ogóle, nie?
Tak. Zrobię to może w jakiejś innej godzinach, wiesz, umiejesz.
Jak mBank, od drugiej w nocy do 10 rano.
Totalnie.
No dobrze, Orzeszku, to myślę, że wyczerpaliśmy te nasze tematy na dzisiaj. Mieliśmy jakieś kilka backupowych, ale widzę, że nie będą nam potrzebne.
Nie. Ja to myślę, że jesteśmy już, tak powiem, skończeni, Wojtek.
Jesteśmy skończeni, dokładnie. Skończyli się na
Czarnobylu. Ej, w ogóle właśnie wymyśliłem coś, bo czy zauważyłeś, że Wojtek Moridin, w sensie on non-stop te klawiatury?
No, zwariował. Znaczy, ja on już jest szalony. Też zwariowałeś?
Nie, ja wiem dlaczego. No. Bo on ma tego MacBooka, co się klawiatura w nim popsuła. Że nie wiem, nie tego,
są...
to jest moje...
Ej, ale to nie są klawiatury do iPada? Te wszystkie, co on tam ma?
Słuchaj, się tylko wydaje. One są do wszystkiego.
Aha, dobrze.
A słuchałeś tego podcastu od Federico Vittici?
Słuchałem tylko początku. Właśnie, to taki ostatni newsik, dosłownie dzisiaj tętno pulsu. Federico Vittici ma nowy podcast, nazywa się Adapt. I to jest podcast. I szczerze mówiąc, właśnie dlatego, że on jest tak specyficzny, to ja chyba będę go słuchał. To jest podcast o tym, jak pracować na iPadzie. To mnie zawsze fascynowało. I ja wiem, że jakby Federico pracuje na iPadzie od 7 lat, i że gdybym słuchał wszystkich podcastów, w których on występuje albo które prowadzi i coś tam, to pewnie bym dużo więcej o tym wiedział. Ale jeżeli mam teraz podcast, który traktuje dokładnie o tym temacie, to ja z wielką przyjemnością będę słuchał już tylko tego, bo wiem, że jakby niewiele innego bym stracił słuchając tamtych. Więc myślę, że tak, że będę słuchał, bo jestem bardzo ciekawy ich... tych challenge, które będą sobie robić, ale właśnie, wiesz, zawsze mnie fascynowało to, jak można pracować na iPadzie.
Ja
tak
będę słuchał,
100%.
Chociaż mam wrażenie, że to jest takie sztuka dla sztuki. Wojtek, w ogóle ostatnio tętno pulsu i zamykamy temat. Zamykamy Dobrze. Nasz podcast, w sensie na najbliższy tydzień. A propos Pindola.
No, to jest ważne, no.
Okazało się, że jest Unicode na Pindola.
Jest? A jest. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale w odpowiedzi jest coś Unicode na Pindola, którego ktoś nazwał Little Squirt.
Ojejku.
Little Buddy. Little Squirt.
Ja może dodam.
No. Dodaj, to bardzo ważne, ale rzeczywiście jest to istotna informacja. Ale to wiesz co, to skoro już powiedziałeś, to ja wyczerpię te wszystkie nasze tematy jednak, bo miałem jeszcze jeden temat, który jest krótki i chciałem tylko powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony tym, że Apple bardzo szybko przygotowało dokumenty, które ułatwiają ludziom, którzy chcą być bardzo, bardzo bezpieczni, zabezpieczenie swoich komputerów, ponieważ pojawiły się w sieci doniesienia, że procesory Intela, chyba wszystkie, są narażone na bardzo, bardzo specyficzny atak. Natomiast taki, który, wiesz, no, sprawi, że ktoś może przejąć kontrolę nad twoim sprzętem.
Mózgiem.
Mózgiem i w ogóle, i zdjęciami twojego pindola. I oni przygotowali instrukcję. Oczywiście ona dotyczy bardzo, bardzo specyficznej sytuacji i nawet nie ma na razie udokumentowanego żadnego przypadku, w którym ktoś by wykorzystał tą dziurę w tym procesorze, żeby akurat go przejąć. Więc to jest takie bardzo dmuchanie na zimne. Natomiast rzeczywiście ta instrukcja jest. Problem jest taki, że trzeba wyłączyć na procesorze hyperthreading, co oznacza, że wydajność procesora spada o 40%. Pozdrawiam. Natomiast jest to dedykowane dla osób, wiesz, bardzo wysokiej rangi, polityków i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby zwykły użytkownik raczej nie ma się co martwić, na polityka stać na to... bardzo mocny komputer. Ale wiesz, duże brawa dla Apple, że jakby udostępnili tą instrukcję każdemu. Można sobie to w terminalu wyklikać. I
to spoko jest, wiesz, też to, że
na możesz sobie zwolnić komputer na własne życzenie.
WhatsApp jak wypuścił, jak miał problem, że można było zainstalować jakby zdalnie aplikację.
Przez telefon, tak. Przez ktoś telefon, dzwoni tak. Na WhatsAppie i tutaj nagle, o, hello, masz już spyware na telefonie.
Tak, to wypuścili łatkę i w część logo było... Możesz zobaczyć naklejki w notyfikacjach.
Bug fixes.
Nie, możesz zobaczyć naklejki w notyfikacjach.
Po prostu.
Ej, w ogóle... Stadia News in the Summer. Będą.
O, okej.
Okay. Dziś się pojawiła jakaś...
Dużo się dzieje dzisiaj w ogóle. Jakiś taki naprawdę tet do pulsu. Ale myślę, że możemy już to...
Możemy zakończyć,
zamknąć,
Wojtek. Tak. Już więcej pulsu już nie mamy.
Dajmy ludziom już spokój.
Dziękuję bardzo, Wojtek, serdecznie tobie.
Ja tobie również.
Za ten odcinek jest podcastu. Słyszymy się oczywiście za tydzień z innej lokacji.
Hoho.
I cóż, nie mam nic więcej do powiedzenia. Będzie pewno inna też jakość, ponieważ będę nagrywał w inny sposób i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam cieplutko.
Ja również.
I do usłyszenia za tydzień.
Cieplutko, u nas straszne deszcze, jakby co.
U nas dzisiaj 19 stopni. Pozdrawiam.
No to zazdrość we mnie.
Padało zeszły tydzień, cały.
No to my mamy teraz ten tydzień taki, że cały pada. No,
no więc niestety. Temperatura, życie, homologacja. Tak, pozdrawiam.
Nara.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.